here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello!
Hello!
Witam Cię, mój drogi, po weekendzie. Czy wiesz, że za miesiąc święta widziałeś już pierwsze świąteczne reklamy Coca-Coli?
Nie mam telewizora, więc nie widziałem. Ale ciężarówki jadą, rozumiem?
Ciężarówki jadą. Widziałem już w kinie pierwsza reklama świąteczna Coca-Coli. To jest zawsze ten pierwszy znak. Padną liście z drzew i pojawia się świąteczna reklama Coca-Coli. Święta. Ja w tym roku nie robię prezentów, już nie oczekuję prezentów. W tym momencie już tylko czekam na Wigilię i kolację. Paliłem się wczoraj, właśnie patrzę na nią. Embiid jest napisane z tyłu. I dopiero się zreflektowałem, że Embiid jest numerem 21, czyli jak Kevin Garnett kiedyś.
Rozumiem. Rozumiem, że przyszła paczka.
Przyszła paczka, tak. Bardzo szybko przyszła paczka. Zamówiłem jakieś 2 tygodnie temu.
Ale ekspres... oryginalna czy szyta w Garwolinie?
Szyta w Garwolinie.
Ale...
No, niebieska.
Rozumiem.
Adidas. Nawet. Taka... Będę chodził, no. Tylko, że wiesz, no...
Ale Adidas przez 2D?
Tak. I przez Z na końcu. Będę chodził, tylko że no zimno jest. Nie wiem, tak się zawsze zastanawiam, jak jest zimno. Jak nosić koszulkę? Można założyć ją na bluzę z kapturem. Ale to chyba trzeba w tym 2 bluzy z kapturem założyć, więc no nie.
No nie, ale chyba trzeba założyć na koszulkę mocno. Na przykład z takim dłuższym, taką z długim rękawem. I na taką założyć.
Tak, ja się zastanawiam, jak ją nosić na zewnątrz.
Aha, że na kurtkę.
W tej temperaturze, tak. No na kurtkę nie założysz. No, to zawsze był kłopot. Zawsze był kłopot. I dopóki nie przeprowadzimy się do Afryki, tym kłopotem będzie. Dobrze, mój drogi.
Wracamy.
Wróćmy
się.
Filatov! Jest napisane na dole, jest napisane Filatov!
Tam się puknij! Masz pierwszeństwo!
Obrażaj go! Bardzo dobrze. Oglądasz pierwszy odcinek Grand Prix nowego show z Clarksona i ekipy Top Gear?
Nie interesuję się motoryzacją specjalnie.
Ja też nie, ale...
Nie bardzo. Nie zrozumiałem fenomenu tego człowieka.
Tak?
Nie, w ogóle nie oglądałem nigdy żadnego programu.
No wiesz, ja się kompletnie
dlatego nie zrozumiałem. Może dlatego nie zrozumiałem.
Ja się kompletnie nie interesuję motoryzacją, ale kręciłem się bardzo jakiś czas temu. Ale dobrze, zostawmy to, bo te wynurzenia prywatne nic nikomu dzisiaj tutaj nie dają. Jesteśmy po
prostu. Zacząłem patrzeć, kto jeszcze grał z numerem 21. Tak mnie zaintrygowało to. Na kogo się stylizuje?
Dominic Wilkins grał z 21 czy 12?
Alex Len Lu Amundson. Myślę, że to nie są jego targety. Andrew Bynum
grał z 21?
No tak. Kiedyś może grał. Marcus Camby. Samuel Daunbert. Vlade Divac. Ed Davis. Mocna grupa. Kevin Garnett.
Ed Davis to zawsze mocna grupa.
Isaiah Austin. Uwielbiałem tego chłopaka.
Isaiah Austin. Kochałem Isaiah Austin. Myślałem, że on All-Starem będzie.
Jimmy Butler grał z 21.
Bardzo dobrze.
Moses Malone, stary. Tu jest moim zdaniem. Tu jest to nawiązanie. Tu o to chodzi, drogi Macieju.
Miał 40% przy obręczy.
No, może Tim Duncan jeszcze jest. No.
Właśnie. To Tim Duncan tak łatwo zapomnieć.
Tak. Człowiek, którego nigdy nie było.
Tak. No czekaj, że za 10 lat będziemy pamiętać Tima Duncana. Czy trzeba będzie sobie przypominać, że Tim Duncan grał w NBA?
Tak, będzie takie tam top 10, że jest jeszcze tam, mówisz 9, ale był jeszcze ten 10.
Tak, był.
No.
I tak się wszyscy będą zgadzać, żeby go tam wrzucić do tej 10. Jak mówię, dobrze.
Dobrze.
Właśnie piszę, jeszcze jestem w trakcie o fenomenie ostatnich 6 dni w NBA. Drużyna, która wygrała 4 mecze w tym czasie, w której dwaj zawodnicy grają jak All-Starzy.
Nowy Jork.
Ta podobna drużyna do Nowego Jorku.
Memphis Grizzlies.
To jest niesamowite.
No właśnie, to nie jest największe pozytywne zaskoczenie tej ostatnich, tak jak mówisz, 7 dni?
No proszę, oczywiście. Oczywiście, bo oni wygrali z Clippers w Los Angeles. Z tego zacznijmy. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Potem wygrali z Minnesotą wysoko i teraz wygrali ostatni noc z Charlotte. Po drodze jeszcze wygrali z Dallas. Jeśli ktoś widział Dallas, to pozdrawiam.
Mecze z Dallas się nie liczą.
Tak, ale Mike Conley i Mike Gasol grają kapitalnie teraz. Już, wszystko. Jestem w ogóle strasznie zaskoczony, że oni tak szybko grają bardzo dobrze, bo obaj mieli jakieś kłopoty zdrowotne i tak jak bardziej wątpiłem, czy to się uda i się udaje.
Jedna kontuzja jednego, drugiego i back to square one.
No właśnie. Chciałem dzisiaj napisać o drużynach i wczoraj chciałem do ciebie w tej sprawie napisać, żebyś mi podpowiedział jakiś team, bo może coś zgubiłem.
Tak.
Na przykładzie Dallas, o których piszę też właśnie, na przykładzie Dallas, drużyny, jaka już teraz po miesiącu rozgrywek widać, że będzie i powinna tankować, to się stało w ciągu ostatnich 10 dni, szukałem innych drużyn, które powinny tankować. Nie znalazłem ich wcale tak dużo, natomiast było sporo zespołów, gdzie gdyby odpukać, przytrafiła się kontuzja najlepszego gracza, to te zespoły mogłyby się zastanawiać, czy przypadkiem nie zatankować tego sezonu. I nie wiem, czy Memphis są jeszcze takim zespołem w momencie, w którym mają 9 zwycięstw, więc nie wiem, czy to działa, ale na przykład takim teamem jest Miami Heat, gdzie jest bardzo krótka ławka, Hatton, Whiteside, Goran Dragic i teraz któryś z nich pada i jest problem. Jak Dragic nie grał, to Miami nie mogło wygrywać bez Dragicia.
Tak samo bez Whiteside'a też nie są w stanie wygrywać. Naczynia połączone. Nie, z Memphis wydaje mi się, że jest dosyć podobnie.
No, to też mogłoby tak być. Tylko, że mówię, oni już wygrali 9 meczów. To będą...
No, ale są razem. Tak. No dobrze, no tamci nie są razem. No okej. W sensie są razem, ale nie wygrywają.
No tak. No to są lepsi gracze.
Prowadzi pan jakąś pokrętną analizę, której nie mogę się odnaleźć.
Ale szukałem, na przykład pomyślałem zaraz o odpukać, bo nie chcę, żeby się Porzingisowi coś stało. Pomyślałem o Nowym Jorku.
No nie, tu jeszcze by coś było, wiesz?
No bo trzeba by było wtedy wyrzucić Melo, a Melo nie da się wyrzucić. No i to byłby kłopot z tankowaniem.
No tak.
Miałem jeszcze Nowy Orlean w głowie. Odpukać Anthony Davis.
No tak, Davis to jest też kaplica.
Ja mam cały czas Lakers w głowie, żeby oni się nie zapędzili.
Nie, tam jest za dużo dobrego.
Jest to najpierw graczem.
Najgłębszy backcourt tej ligi?
Kto jest ich najlepszym graczem?
Nie ma najlepszego gracza. Tam każdy gracz chce być najlepszy. Nie, no chyba D'Angelo Russell jest tak na papierze najlepszy. Ale jak patrz, to Randall jest, gra bardzo dobrze, zaskakująco dobrze. Clarkson nie gra tak dobrze, ale dobrze gra Lou Williams, więc taka są, powiedziałbym, ta nazwijmy ta dobra plazma tak przepływa między jednym, drugim i trzecim, więc tak to jest siła tego zespołu tak naprawdę.
Czy zastanawiam się, gdyby oni po prostu spuścili Lou Williamsa, ile by stracili? Ile by stracili? No ale dobra, zobaczymy. Lakers są 50-50 teraz. No i powinni być. No. Nie powinno być gorzej. No. jeszcze szukałem zespołu. Zastanawiałem się nad Indianą, bo Paul George ma kłopoty z kostką, ale tam jest zbyt szeroki skład. To tak jak powiedziałeś
ale
o...
Ale tam też jest mielizna, no bo wypada Turner, który nie grał dzisiaj. Nie wiem, czy odpoczywał, czy problemy z bieganiem. Nie masz Turnera i nie masz Paula George'a. No i co? Co się dalej dzieje z twoim sezonem?
No jak nie masz Turnera i nie masz Paula George'a, to wtedy myślę, że możesz tankować. Wtedy możesz tankować. Wokół tego, co masz, to tak. To dwóch graczy. Jakby zabrać George'a, to masz Jeffa Tiga, Turnera, Monte Ellisa, to ciężko było tankować. No to nadal był jakieś 28, 30 zwycięstw. No. Gdzieś tam, coś.
Phoenix
myślałem. O Phoenix też pomyślałem. O Phoenix pomyślałem na podobnej zasadzie jak w Lakers. Przehandlować tych weteranów, Tysona Chandlera i Brandona Knighta za jakieś przyszłe rozliczenia. I zostawić taki team, jaki jest i zobaczyć, ile on jest w stanie wygrać meczu. Póki Devin Booker nie jest w stanie jeszcze ich tak jakoś wziąć razem na swoje barki i pociągnąć ze sobą. To Phoenix też myślałem. Philadelphia oczywiście. I oni wygrali już czwarty mecz. Oni są w trakcie serii zwycięstw teraz, tak? Dwóch zwycięstw. Tak, wygrali z Miami, wygrali przez weekend. Wygrali Phoenix. Właśnie.
Waszyngton?
Sacramento.
Nie, Marcin nie pozwoli.
Sacramento bez DeMarcusa Cousinsa. To jest team do tankowania. Też. Tak myślę. Które drużyny są blisko? Wydaje mi się, że Miami jest najbliżej tego, bo tam jest szrot po prostu dalej za 4-5 graczy i dalej jest źle. I dalej jest Dion Waiters. I jak się czujesz z tym, że twój typ na Harrisona Barnesa wejdzie, ale to będzie najgorszy atak w NBA?
No, nadal bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, dziękuję. Tak myślałem, że będziesz się bardzo dobrze w tym czuł. No dobrze. Czy widziałeś końcówkę, szaloną końcówkę meczu w niedzielę Sacramento-Toronto?
Nie, właśnie nie widziałem, ale słyszałem, że były jakieś nieprawdopodobne kontrowersje.
No były kontrowersje. Były kontrowersje takie, że puszczono zegar za późno przy ostatniej akcji. No, nie zreflektowano się, że DeMarcus Cousins dotknął piłki, gdy ona była wznawiana przez graczy Toronto z autu. Od razu poszła po ręce DeMarcusa Cousinsa, zegar został włączony za późno. Natomiast były kontrowersje, czy wcześniej nie zabrano wcześniej w 8 sekundy zegara w ostatnich 27 sekundach. Szkoda, że nie widziałeś, moglibyśmy o tym porozmawiać. Dwayne Casey się bardzo wkurzał i wyglądał tak. No mówię, no Casey, nie wkurzaj się, bo nie macie racji. Aczkolwiek skąd zabrano te 0,8 sekund wcześniej, to jest trochę zastanawiające. Jeszcze nie do końca to zrozumiałem. Dobrze, mój drogi, musisz mi pomóc trochę, bo sezon trwa, jest miesiąc za nami. Zastanawiam się, gdzie jest temat, gdzie jest clue, gdzie jest clue po tym weekendzie, gdzie jest coś, na czym moglibyśmy się zawiesić.
Nie, no może byśmy przeszli do tego, co chcemy zrobić już od jakiegoś czasu. Czyli spojrzeć tak na pierwszoroczniaków na przykład. Możemy spojrzeć na drugoroczniaków. Możemy... Zawsze możemy zrobić top 10.
No zastanawiam się, bo tych pierwszoroczniaków jeszcze chcemy ruszać.
Taki temat bym powiedział żywy, no.
A drugoroczniacy nie są ciekawszym tematem?
Myślę, że na pewno.
Wielkie oczekiwania i nie wiem, czy do końca spełnione.
Wielkie rozczarowania na razie?
No nie wiem, czy rozczarowania, tylko jakoś tak niespełnione do końca. Niespełniane jest, nie wiem, ciężko jest mi to powiedzieć. Zawsze się zastanawiam się, jak daleko w tych predykcjach wybiegamy, jak szybko mamy oceniać już.
Od pierwszego dnia.
No tak, tylko że wiesz, za nami miesiąc sezonu i ciekawe, gdzie będą nam się
zdarzyć. Ale co będzie w marcu, ja wiem, to jest ciekawe. No ale wiesz, no jakby nasza rozmowa zawsze dotyczy jakby dnia, w którym rozmawiamy. Nie ma dnia wcześniejszego i nie ma dnia późniejszego. Jest to, co jest po prostu. To tak, nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale...
Rozumiem, chciałeś coś tak metafizycznie nawet w zasadzie
metafizycznie, pojąć. Tak. Meta.
Meta.
Meta w sensie, meta jest każdego dnia. Tą metę przekraczamy gdzieś tam.
Cały czas jeszcze funkcjonują dobre mety pod sklepami. Sobotnie popołudnia na warszawskich dzielnicach można spotkać brygady na mecie. To się cały czas dzieje. To nie przemija, natomiast ludzi na boiskach już ciężko znaleźć, a mety zostają. Szukam drugorodniaków, jakiegoś zestawienia.
Szukaj narracji, a ja na chwilę się oddalę, żeby powrócić, kiedy będziesz...
Już mam. Dobrze. Już mam, więc czekam, aż się ponownie pojawisz. Witam cię ponownie, mój drogi. Rozumiem, że znajdujesz się już w biurze.
W bezpiecznym miejscu.
Dobrze.
Numer 60. Luka Mitrowicz.
Zastanawiam się, od czego zacząć. Może zacznę
od tyłu.
Tego,
to jest ile tyłu? Będzie budowali napięcie.
Że jest 51 drugoroczniaków, którzy zagrali w tym sezonie minuty.
Okej.
Okay. To wiem, taka statystyka. 5 nie zagrało więcej niż 10. Ich nazwiska, tak, niż 10 minut. Ich nazwiska nikogo nie interesują. No, ale jeśli... Gdyby zacząć tak iść od dołu, to bardzo bym chciał zrobić, bo u góry jest kilka ciekawych dyskusji i zastanawiam się, na ile można już teraz mówić, na ile trzeba jeszcze poczekać, ale jak pójdziemy od dołu, to znajdzie się kilku graczy, którzy nagle nie grają, a grali. I tu jest kłopot z nimi związany. Czyli, że Mario Hezonja zagrał tylko 140 minut w tym sezonie w 9 meczach. I w 5 ostatnich meczach wypadł z rotacji i nie gra.
To niedobrze, no.
No niedobrze. Zupełnie niedobrze. Czyli, że Stanley, oglądałem mecz Detroit z Bostonem, chyba mecz w sobotę. Czyli, że Stanley Johnson w meczu Detroit z Boston nie wyszedł na boisko? Był poza rotacją?
Nie bywało.
Dalej, czy wiesz, że Marcelo Huertas nie gra?
No to akurat mnie nie dziwi, dla niego na rzeczywiście nie ma minut.
Że Cristiano Felicio nie gra tak dużo?
To jest zadziwiające. Myślałem, że będzie głównym, że będzie nawet przebije Portisa. A Portis przecież też nie gra.
Portis też nie gra. Czy wiesz, że Raul Neto po całym sezonie grania jako starter Utah w tym momencie nie gra?
No też nie ma dla niego minut.
Swoją drogą widziałem mecz Utah z Denver. Ja się boję bardzo
o to,
czy Quinn Snyder jest dobrym trenerem NBA.
O cholera.
Jeśli ktoś widział Utah z Denver, Utah absolutnie nie istniało w ataku przez pierwszą połowę, ale także nic. W sensie oni nic nie grali, nie grali żadnych zagrywek. Ja patrzyłem na nich i mówię, co to się dzieje? Nic. Absolutnie żadnej ofensywy. Ich ofensywa to jest wymienianie podań, granie flow, motion, offense przez 20 sekund i rzut. W skrócie. Za długo grają posiadania w ataku pozycyjnym. Są jedną z najwolniej grających drużyn, są liderami NBA w podaniach.
Jak bierzesz biała i...
Nie, ale to już było w zeszłym sezonie. To jest jego styl gry.
To jest
jego styl gry, a Diaw swoją drogą to inna historia. Ale patrzyłem na tych ludzi, na tych atletów, których on ma w składzie, na Dante Exuma, bo wyszli bardzo fajną piątką. Taką piątką, pomyślałeś sobie, że taką optymalną piątką przyszłości, jaką chciałbyś widzieć w Utah, czyli Dante Exum, Rodney Hood, Gordon Hayward, Trey Lyles i Rudy Gobert.
To jest piątka przyszłości.
I mając całkiem atletyczny zespół na boisku, grali strasznie wolno. I patrzyłem sobie, czy Snyder nie powinien grać szybciej, mając takich ludzi? Z drugiej strony, wiesz, ma Joe Johnsona i Borisa Diała, ale pomyślałem, ja nigdy nie myślałem o tym, że Quinn Snyder jest jakimś super trenerem. On był okej trenerem, ale ja się teraz zastanawiam, czy mając tylu ludzi w składzie, czy on wie, co robi. Ale też inna rzecz, że on ma rozbity kontuzjami w Red Bull, nie może zestawić rotacji. To jest miesiąc sezonu, Utah jest cały czas w październiku. No wiem, to wyglądało fatalnie na Play Denver. Fatalnie wyglądało. Więc martwię się o Utah i to bardzo się martwię, bo Utah, zwróć uwagę, że rzuciło 77 punktów z Chicago w czwartek w porażce u siebie. Potem przegrali z Houston w sobotę, ten wieczorny mecz. I w Denver rzucili 91 punktów tylko dlatego, że zdobyli 30 w czwartej kwarcie, 63 i 28 w połowie drugiej kwarty, wyglądając kaszaniasto. Gordon Hayward jest kontuzjowany, w sensie gra z kontuzją lewego palca w dłoni. Mnie uderzyło, bo widziałem ten mecz z Chicago i jest źle. Utah, szybko się stało źle. Ja pisałem chyba tydzień temu o tym, że tygodnie temu, jak oni mieli jeszcze taki dobry, pozytywny bilans, mieli chyba 8-5, coś takiego i pojawiały się gdzieś tam takie zachwyty nad pojedynczymi meczami Utah, ale kontuzje ich zjadały. Już ich zjadały wtedy. George Hill nie gra i to już trwa od kiedy? Od 2 tygodni George Hill nie gra. Favors nie wiadomo kiedy wróci, Burks nie gra. I oni w żadnym momencie tego sezonu nie mieli składu na boisku takiego, jaki chcą mieć. Mieli tylko jeden mecz, Hill, w którym Hill i Hayward zagrali w Nowym Jorku.
Mm-hmm.
Więc atak, sposób funkcjonowania tego ataku, nie wiem, martwię się, naprawdę. Musiałem się martwić o Jazz. Ale może przedwcześnie, tak jak martwienie się o Raula Neto, który grał w tym meczu chyba swoje jedyne minuty w tym sezonie, nie no, jeszcze grał czterech, ale grał chyba największe minuty w tym sezonie właśnie w tym meczu z Denver. Był bardzo agresywny. I patrząc dalej na ludzi, którzy jeszcze mało grają, bo chciałem o nich szybko powiedzieć. Boban Marjanović gra mało.
Bardzo.
Centrum, tak. To dlatego, że Aaron Baines jest dobrym graczem, że John Luer jest dobrym graczem. Dlatego, że Andre
Drummond... Tak, jest tam rzeczywiście dużo dużych ludzi i mało minut, no, relatywnie.
A Kelly Oubre nie gra tak dużo, też gra trochę. Gra po kilkanaście minut w meczu. Bobby Portis nie wysadził świata w powietrze.
Zaskakujące.
Po tym pierwszym dobrym meczu w karierze przeciwko Nowemu Jorkowi, pamiętam, double-double, nie wysadził świata w powietrze. Ja nie wiem, czy on jest najmądrzejszym graczem w historii cywilizacji. No i tak dalej, już patrzeć, nie wiem, gdzie mogą być jeszcze jakieś zastrzeżenia do minut. Tym bardziej, że Frank Kaminski się rozhuśtał w ostatnim tygodniu, on fire. To chyba wszystko jest. Jedno zastrzeżenie do minut to temat Nikoli Jokicia, ale to jeszcze możemy zahaczyć, jak zaczniemy od góry, tak? Trzech najlepszych strzelców wygląda, że trzech najlepszych graczy? Czy D'Angelo Russell chce powiedzieć, że nie, spokojnie?
Nie no. Znaczy, czy D'Angelo Russell jest okej?
Okay? Czy on jest w top 3 najlepszych graczy?
Tamtego draftu?
No. Czy masz wyżej Russella niż Bookera, Porzingisa i Townsa?
Nie.
Nie?
Nie, jest czwartym graczem.
Ja też.
Ja to bym jeszcze powiedział Emmanuel Mudiay, ale...
Ale trafia 37% z gry.
No wiem, no to jest prawda.
Czy on umie rzucać, czy on umie rozgrywać, czy on jest człowiekiem, który powinien mieć tak dużo piłkę w rękach?
Jest wielkim skurczybykiem.
Ja w niego wierzę też cały czas. Jeszcze nie chcę go przekreślać, ale się trochę tak zastanawiam, bo to ma 20 lat dopiero, ale no nie wiem.
Nie, no to rzuty za 3 go niższy, no bo za 2 jest tam, ma 4-2, no to tak wiesz.
Mm-hmm.
Też mogłoby być troszkę więcej. Poprawił rzuty wolne.
Mm-hmm.
Ma więcej zbiórek, ale z kolei mniej asyst. No. Cztery asysty na mecz to może nie jest jakoś najbardziej. No dobrze. Nie mam Russella wyżej niż tych trzech graczy, o których powiedziałeś.
Karl Anthony Towns rzuca 22 punkty w meczu, 51% z gry, 42% za 3. To są career highs za 3, bo rzuca za 3. Nie rzucał tak dużo za 3 w zeszłym sezonie, jak teraz rzuca. I chyba przez fakt, że Minnesota ma minusowy bilans, aczkolwiek plusowy, plus minus. Takie wrażenie, że nie do końca Karl Anthony Towns wysadził świat w powietrze.
No jest, w oczekiwaniach w ogóle co do mnie niestety były większe, a do tańca chyba największe. Wydawało się, że trochę zdjął pewną presję Lidlińca. Przejście tańca paradoksalnie pomogło Lidlińcowi, żeby móc powiedzieć, no to już ta odpowiedzialność się tak trochę rozkłada na dwie osoby przynajmniej. A ten sezon nie wszedł dobrze w ten sezon. Co mówię, no ciągle prawie 22 punkty, 55% z gry, 8 zbiórek, 2 asysty, bloki i przechwyt, no to musi robić wrażenie, ale mam głębokie poczucie do stylu.
W drugich połowach nie jest tak dobry jak w pierwszych połowach.
Może nie robi na sile. No.
Nie, ale wiesz co, no, na pewno byli tacy, którzy oczekiwali, że on już w drugim sezonie będzie rzucał 25 punktów na mecz. Że tak to będzie ten progres Downsa będzie widoczny w ten sposób. Że tak jak Anthony Davis rzuca ile? 20. No Anthony Davis to chyba jest po powyżej 30 teraz. Ale że Towns będzie też człowiekiem, który pójdzie w górę w punktach już w drugim sezonie. No tylko z drugiej strony oni mają tyle broni, że atak nie jest kłopotem tam, więc...
No to jest, mówię, to ciągle jest paradoksem, no, że Thibodeau nie potrafi ustawić tego defensywnie, zwłaszcza, że wydaje się, że przecież tam materiał na dobrych obrońców jest, no bo i masz Rizzo Rubio, który jest dobrym obrońcą na jedynce. Wydaje się, że Dam też jest takim peski obrońcą. W sensie nie jest gościem, który odpuszcza, raczej zagryza zęby. No pytanie to Lawina. Wiggins też wydaje się, że atletycznie nie ma powodu, dla którego on za 2-3 lata nie miałby być top 5 obrońcą tej linii. Znaczy w sensie jest materiał na to. Może nie jest znowu dość inteligentny, dość mądry, dość sprytny, nie potrafi tego. Ale mówię, no Towns jest taki trochę, no masz takie wrażenie, że on jest ciągle taki trochę baby fat.
Tak.
Jemu jeszcze brakuje takiego, wiesz, atletyzmu, nie wiem, już nie chcę mówić o Davidzie Robinsonie, ale takiego, że ta jego muskulatura jest taka jeszcze bardzo chłopięca.
Mam takie wrażenie, ale mam też wrażenie, że on fizycznie wygląda lepiej niż w zeszłym sezonie i że biega lepiej niż biegał rok temu, że nie biega tak pokracznie. Jakoś atletycznie wygląda na mnie ciut lepiej.
Ma 21 lat, więc on jakby do tego swojego prime'u fizycznego to jeszcze chwilę będzie dochodził, kiedy stanie się takim rzeczywiście gościem. No i wszyscy mamy nadzieję, że on się tym gościem stanie.
On ma tylko 49 wizyt na linii, tak statystycznie, bo jeśli tam czegoś atletycznie mi brakuje, to brakuje mi siły trochę fizycznej. I w Townsie i w Andrew Wigginsie. Obaj są młodzi jeszcze, więc trzeba na to poczekać. Anthony Davis teraz jest już, jak porównać do Davisa sprzed 4 lat, a teraz, jeśli chodzi o siłę fizyczną, to nie ma porównania. Ale Towns ma 49 wizyt na linii w 12 meczach, to nie jest...
Dobrze, a MB ile ma? Tak,
wizyt na linii?
Tak.
Więcej, na pewno więcej per minuta. No MB jest silniejszy niż Towns.
No, zdecydowanie.
Mogą mu dmuchnąć pod koszem w ucho.
Towns nie ma takiej klaty i takiej ramy jak MB. Embiid jest straszny.
Tamten też jest tak trochę jak Davisem i Porzingisem, czy oni już na pewno są centrami.
To prawda, ale
wszyscy startują na czwórce w tym sezonie.
A ty się nie boisz, że w Towncie jest trochę za dużo Dwighta Howarda? W sensie takiej, wiesz, wesołkowatości, takiego tam zgrywy, żartu, że on jest taki... Twarz cały czas uśmiechnięta i taki, wiesz, tam koszykówka, tam gra, tam są ciekawsze rzeczy. Można tam, wiesz, rzucić kondomem z zimną wodą w taką Wigginsa, można tam, nie wiem, posadzić kogoś na wygrywce jajek.
Nie wiem, mi się wydaje, że on jest...
mało poważny.
Mi się wydaje, że on jest dosyć taki polished, jeśli chodzi o profesjonalizm. Właśnie.
Miałem tak? Takiego. Ja tak patrzę na niego, myślę, że w stanie drugi Dwight Howard. Nie wiem, no taki jest No dzieciak jeszcze, no.
Dzieciak, tak, bo tak właśnie wiesz, co w tej tabeli.
Ale, no przedaż, wiesz, ale Tim Duncan nigdy nie był dzieckiem. Tim Duncan urodził się od razu duży. W sensie dorosły. Taki stary maleńki.
Stary maleńki. Kristaps Porzingis czy Devin Booker?
Devin Booker. No to w ogóle bez wyznania, bo Devin Booker jest najlepszym graczem tamtego draftu.
Ja się zacząłem zastanawiać przed tym sezonem, czy Booker nie jest najlepszym graczem tamtego draftu, ale no nie, w tym sezonie nie wiem. Nie jestem pewien.
Nie, no ma takie, wiesz, ma, ale myślę, czy macie, przyznaję, że obejrzałem kilka meczów filmów i tych starałem się oglądać raczej te dobre mecze Bookera niż te gorsze mecze Bookera, ale nie wiem, czy to jest taka, wiesz, czy w jego przypadku to jest znaczy to jest ciągle ten młody wiek i takie te pachnięcia day to day są duże. Czy to jest tak, że jego jednak tłamszą w obronie? On fizycznie nie jest jakimś znowu freakiem na chwilę obecną.
No ty...
On też jest dopiero takim mlecznym cytusiem. No, taki wiek.
No, to jest taki baby.
No, jest taki baby.
Face i jeszcze zbudowany jest tak. Jest taki lekki.
No, taki jest taki, oblaczek, no.
Jedna rzecz a propos Bookera to jest ta rzecz, wiesz co, też trzeba pamiętać, że on w drugiej części zeszłego sezonu, jak grał, zaczął rzucać po 18-19 punktów w meczu i teraz zdobywa 19 punktów w meczu, to on nie rzucał tak dobrze za 3 jak na starcie sezonu. Pamiętasz, na starcie sezonu Booker śrubował tak. Jakiś rekord pierwszoroczniaków chyba przez długi czas, jeśli chodzi o skuteczność za 3 w pierwszych meczach kariery, to pierwszych kilkunastu meczach jak mniej więcej kariery, rzucając powyżej 50%, bardziej funkcjonując jako taki po prostu shooter, jaki miał być. No i potem kontuzje, zwłaszcza kontuzja Erika Bledsoe sprawiła, że zaczął mieć więcej piłki w rękach i przekonano się szybko, że Booker potrafi być czymś dużo więcej niż tylko shooterem. I tutaj nastąpiło to takie odkrycie dla wszystkich, że wow, tam jest top 3 gracz, top 4 gracz.
Nie ma powodu, moim zdaniem, żeby ten chłopak nie skończył kariery na poziomie, nie wiem, 26-7-7.
Nie ma. Też mi się wydaje. Nie wiem, czy będzie tak dobrze zbierał, ale kreować grę może jak najbardziej na poziomie 7 asyst. Nie robi tego. Jeszcze tam to jeszcze, nie do końca no. Wiadomo, kto ma mieć piłkę.
No właśnie, to jest jakby...
Ale ta rzecz, o której chciałem powiedzieć, Booker trafia tylko 28% za 3 w tym sezonie. Jak by się cofnąć do tamtych miesięcy
tak,
wiosny, to jest cały czas w okolicach 30, poniżej 30, więc to jest zaskakujące, patrząc na to.
No właśnie, to znaczy, nie, to jest dobre jest. Pytanie, rzeczywiście, czy on jest tylko shooterem i będzie takim drugim, wiesz, nie wiem, do kogo go tutaj przyrównać.
Nie,
no, Carmelo
Anthony. On będzie dostarczył więcej, tylko że stając się tym więcej zgubił to, co go przyprowadziło do tej ligi. To jest, jak na razie mam wrażenie.
No tak, chłopak. Ale no ciągle pragnę przypomnieć, że ten chłopak ma 20 lat.
No. I tak a propos tej fizyczności tych ludzi, o której mówimy, to jak patrzę na minuty tych, którzy grają najczęściej w tym sezonie, tych drugoroczniaków, to nie wiem, chyba tylko Moody A jest gotowy. Tych, którzy grają najwięcej fizycznie. Może
no tak, ale Moody jest potworem. No. Moody jest 6'5". No. Moody jest wielki, ciężki, zwalisty. No.
Ale nie umie rzucać.
Ja nie umie rzucać. No i to jest kłopot. No. To, ja się nawet zacząłem o tym myśleć nie w takich kategoriach, że to jest kłopot na boisku, że wiesz, nie kryją cię blisko, więc masz mniej opcji pick and rollu, czy mniej opcji grając sam na sam, na obwodzie. Po prostu musisz się cały czas zastanawiać, dobrze, czy teraz rzucić, czy nie. Są w twojej głowie obrońcy. Tylko to też jest taki zwykły fakt, że taki zwykły, banalny fakt, że teraz w lidze jest tyle rzutów za trzy i tyle ludzi, którzy z obwodu rzucają za trzy, to nie mieć jednego człowieka nawet na obwodzie, który nie rzuca za trzy, to jest już duży to jest już dużo w plecy.
Tak.
I no, tak. Nie mają człowieka, który daje trójki, to daje dwójki, tak? Na obwodzie niedługo
będzie tak zagadnie. Kobe Bryant też w pierwszych sezonach przez nie był fenomenem.
Tak,
zawsze.
Były inne, to wiesz, inne czasy.
Nie, no i ale Kobe Bryant był zawsze ponadczasowy.
Kristaps Porzingis Mi się to bardzo podoba, co się dzieje z Porzingisem w tym sezonie.
Ja tylko spojrzę na tego Bobiego. Co ten Bobby miał tam za trzy? Ja wiem, że inne czasy, że to, że tamto.
Ja nie wiem, dlaczego Kobe Bryant pojawił się nagle ze swoją skutecznością za trzy w naszej rozmowie.
Nie wiem, jak miał 20 lat, to miał 2,67. No.
Ale po co? Czemu mówimy o tym?
Nie, no porównujemy. No. Ja porównuję Bookera do Bryanta.
Aha, okej.
Okay. To jest taki, wiesz, no... Dawno nie było tak, że taki młody gracz takim przebojem, wiesz, wdarł się gdzieś trochę z tyłu sceny. No. No, jestem ciekaw, czy on będzie statystycznie lepszy niż... Czy kariera Bookera będzie lepsza statystycznie niż Bryanta.
O kurde.
Przypomnijmy. Nie, ale Maciek, nie, bo kariera Bryanta nie jest taka fenomenalna, jak patrzysz statystycznie. Bo to jest 5 zbiórek na mecz i 5 asyst na mecz. No.
No, hello! 5 asyst na mecz, hello!
No, okej, okay, dlatego się zastanawiam, czy jest w stanie to pobić, tak? 25 punktów na mecz. No.
Kobe na starcie kariery miał więcej defensywnych statystyk niż Devin Booker ma.
No, Devin Booker nie ma najlepszych statystyk defensywnych, bo jak tak patrzysz na 100 posiadań, no to jest 98-113. No to nie jest najlepiej.
No i chodzi mi też o te takie zwykłe stacje stylów i bloków. Mm-hmm. Też 11 stylów, 4 bloki.
No nie, no we mną 0,6, 0,3. To tak jest, nawet literka się z tego nie zrobi. Dobrze, Kristaps Porzingis.
Mi się bardzo podoba to, co się stało. Obawiałem się, że Porzingis się zakopie z tym wszystkim i gdzieś w zeszłym tygodniu nastąpił taki wyłom, przełom
Faktycznie jest jakiś taki przełom. Był taki mecz dzisiejszy na 0-4 z gry i się wydawało, że tamte stare wiarusy go odetną od tlenu, czyli od piłki. Mm-hmm. Ale dzisiaj widać, że ta taka współpraca między nim i Melo lepiej wygląda. No, Melo jakoś tak nawet chętnie dzieli się piłką. Rzeczywiście, jakbym miał powiedzieć, który z tych debiutantów zrobił z tych drugoroczniaków zrobił największy progres, to nie wiem, czy on nie jest top 3.
On skoczył z 14 punktów na 20 punktów.
Oddaje prawie 2 rzuty więcej.
Mhm. Trafia 50% z gry, 39% za 3, ta lekkość rzutu za 3, 27 trójek w 13 meczach. Lekkość, jaką rzuca jego
rzut jest rzeczywiście, no. A tak, no wracamy do miejsca, w którym byliśmy, tak? Znaczy, w którym jakby porównując, mówiąc o Porzingisie, mamy jeden fundamentalny problem. Nigdy nie było takiego gracza jak on. Przez tam 70 lat koszykówki. Nie było gracza o tego typu wystawie skillów, jeśli chodzi o relacje do wzrostu.
Czy ktoś to przy takim wzroście 218-20 cm tak dobrze rzucał?
Tak. Wydaje mi się, że takiego gracza nie było nigdy.
No nie, ciężko by było znaleźć kogoś, kto miał lepszą technikę rzutu przy takim wzroście niż Porzingis. To rzutu mówię naprawdę o rzutach 8 metrów rzutach, a nie.
No nie, no, a nie ciśnięciach piłką, no, ja rozumiem. Nie, no być może nie było, więc te porównania są do pewnego stopnia trudne. Natomiast wiesz, ja mogę mieć jakieś zastrzeżenia do Porzingisa, to niestety fizycznie on odstaje od tych chłopaków, którzy są 3-4 cale od niego niżsi. Ja myślę, że Tariq Black to by go zjadł po prostu.
Boże, Tariq Black, legenda. 7-11. Hall of Famer. Tariq Black.
Ale Chucky Hayes by go załatwił, jakby chciał.
Ale też tak z drugiej strony, wracając się, czy mamy to rozpatrywać w kategoriach problemu? Znaczy to jest realny problem, on, gdy wychodzą na boisko i nie są silniejsi niż rywale, ale przy rozpatrywaniu ich progresu i kariery, oni mają po 20 lat, ci ludzie. W ciągu 2-3 lat będą silniejsi fizycznie.
Wiesz co, znaczy... Ja się nie wiem, czy jego siła fizyczna nie pozbawi go tej takiej motoryki, zwinności, tego skillu. I czy on krótko mówiąc jest, czy to jest człowiek, który jak będzie miał podnieść sztangę, to umrze. No. pęknie mu zaraz kręgosłup, zaraz się coś naciągnie, zaraz ten... To jest typ takiego gracza, którego trzeba wyjątkowo, bym powiedział, starannie prowadzić. Jego nie można mu zrobić krzywdy. No, przy wzroście 2,20, ale co by nie powiedzieć, ten facet jest jakimś takim fizycznym fenomenem, czy takim dziwadłem. No, nie ma takich ludzi. Jak zaczynasz na niego jakąś tam siatkę taką pojęciową przekładać, jak dla gościa, który takiego jak, nie wiem, 1,95 i próbujesz mu zaaplikować te same zadania, ćwiczenia i ten, no to finał jest taki, że zrobisz mu krzywdę. Myślę, że to jest dużą trzeba mieć jakiś taki pomysł na to, co chcesz, jak chcesz, żeby on wyglądał, no bo on tak, wiesz, silny i fizycznie dominujący, to chyba nigdy nie będzie. Trudno mi sobie wyobrazić, że on będzie miał 12 zbiórek na mecz. Nie jest typem Walczaka. I prawdę mówiąc, w obronie on nie wygląda dobrze. Mimo tego gigantycznego wzrostu, to w takim poście, czy w takich, wiesz, wjazdach, lejapach, to on się dosyć łatwo daje kiwać. On jest często spóźniony, on jest często źle ustawiony, on jest... Wydaje się, że nie defensywnie jego potencjał albo na chwilę obecną jeszcze się nie ujawnił, albo jest jakaś skończoność tej defensywy, no, że on po prostu nie jest w stanie się ogarnąć w tym wszystkim. I to myślę, że to nie jest kwestia głowy, tylko to właśnie tej fizyczności, której mu brakuje.
Mhm. To też jest takie pytanie do Porzingisa, do Townsa i do Davisa cały czas. Antoniego Davisa, który jest starszy przez od 3 lata. Czy to już jest ten moment, że oni mogą grać na centrze w NBA? I wydaje się, że w przypadku Porzingisa i Townsa to sporadycznie mogą robić, ale żeby być starterami... No,
ale właśnie wydaje mi się, Maciek, że cała... że oni nigdy nie będą grali w takich klasycznych piątek, bo to nie jest ich naturalnym miejscem. Wiesz, oni jednak robią pewien spacing. No. Wyciągasz Porzingisa na ten 7 metr. On gra z jakiegoś takiego, wiesz, gra jakieś takie bankshoty z 6 metrów. No. To jest jego jakieś takie naturalne miejsce. Ale to, żeby on grał tam 2-3 metry od kosza i tam coś hakiem próbował, to nie jestem pewien, czy to jest dość szybkie, czy on nie będzie traził piłek, czy to jest, wiesz, żeby grać w post, trzeba mieć jednak taki kozioł, który kontrolujesz. No.
Mam na myśli obronę bardziej niż...
W takim sensie tak obronę obręczy?
Obrona obręczy, zbiórki w obronie.
No to masz rację. To może nigdy nie wypalić. No. To może nigdy nie wypalić, w związku z tym, wiesz, no... Ja jestem ciekaw, co by było, jak on był z Lorenzo Moelem grał w jednej drużynie, w jednej piątce. Co by było? Nie. To mi się chyba nie udało. A może
właśnie tak, skoro Noel jest bardziej takim centrowym graczem. Czy żyje w ogóle Merlens? To jest moje pytanie, jak nie widziałem dawno. Czwarty gracz to jest D'Angelo Russell. A mówiliśmy już trochę o Russellu. I dalej na tych debiutantów patrząc, Miles Turner gra dobrze. Tam nie mam jakichś większych
dobrze, ale też się wydawało się, że wszedł ten sezon z jakąś takim wow, a tak widzę teraz trochę...
On grał Dallas. Mecz po dogrywce na 30 ileś punktów w pierwszym meczu i to było wow, że w dogrywce rzucił 30, znaczy w długim meczu rzucił 30 punktów i oni ledwo wygrali z Dallas wtedy. I to już wtedy było symptomatyczne dla Indiany, dla obrony Indiany, że u siebie się męczyli z Dallas. 15 punktów na mecz.
15 punktów na mecz.
54% z gry, bloki. Biurek mogłoby być trochę więcej.
No mogłoby.
No i tak jest dużo. Nie wiem, nie mam zastrzeżeń do Turnera. Zastanawiam się, gdzie jest Sufi. Czy Sufi Turnera jest tak wysoko jak tych ludzi typu Porzingis i Towns? Bo wygląda, jakby był jednak poziom niżej.
Odkoniły.
Trey Lyles jest 6 w minutach. Wcześniej są Booker, Moody, Porzingis, Towns i Turner. Mówię o minutach...
Świetny chłopak.
Tak, świetny chłopak, ale on nie ma dobrego sezonu. On prawie tylko 26%.
Ale prawda jest taka, że to jest... To jest, 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 to jest,
To on musi trafiać trójki, bo on w zeszłym sezonie trafiał 38% rzutów za trzy.
To nie gra 23 minuty, czyli relatywnie sporo. No,
no jest, są te kontuzje Fejborca, kontuzje Borisia Biała, ale Lajc miał czas, żeby... Znaczy ma czas, bo gra dużo. No ale to jest gorszy sezon. To jest regres w porównaniu z drugą częścią sezonu. I zwłaszcza z marcem i kwietniem Treja Lajca. I w tej lidze letniej wyglądał na gościa, który zrobi krok w przód. Tam w tej lidze letniej, wiem, że to liga letnia, ale tam wziął większą rolę, więcej grał rzeczy takich, jakie Frank Kamiński próbuje robić gdzieś w jakimś takim dziwnym post-up. I wyglądał na człowieka, który będzie potrafił wprawiać piłkę w ruch, który będzie rzucał za trzy, który będzie takim mądrym two-way graczem. I to się na razie nie stało, bo nie trafiał za trzy. Jakby trafiał 40% za trzy, to od razu by było lepiej dla wszystkich wokół, a to się nie dzieje. Ronda Hollis Jefferson.
A możemy skończyć jutro, żeby mieć jakieś takie przejście?
A możemy skończyć
jutro. No to zróbmy tak.
Tak? Bo tak. Tam jest jeszcze kłopot, on teraz lepiej wyglądał, kłopot Nikoli Jokicia, tam jest cała historia.
Ale pogadamy o tym spokojnie, przełóżmy to na jutro. Możemy.
Dobrze, tak dobra. Zrobimy. Super. No dobrze, czy któryś z nich zagra w meczu gwiazd? Drugoroczniaków?
Porzingis.
Ale jeśli nie brać pod uwagę tego, że mogą go wybrać kibice. Ja nie wiem, czy Porzingis będzie miał więcej głosów niż Embiid. Swoją drogą.
No, to też prawda.
Czy gdyby kibice mieli nie wybierać, to Porzingis i Towns mają?
Nie,
mają
to tam. Nie, to tam... Ale to by nie kibice?
No.
Porzingis myślę, że może być.
Zobaczymy. Ciekawe, czy Towns się zmieści. Się zaraz okaże. A propos Golden State. Ciekawe, czy czterej gracze Golden State zmieszczą się w meczu gwiazd i jaki to będzie miało wpływ dalej, jeśli okaże się, że na przykład Klay Thompson albo Draymond Green wypadli z All-Star Game. Nie są All-Starami. No, zobaczymy. No dobrze, mój drogi. To co? Aha, w czwartek, czy wiesz, że czwartek jest, w piątek czy czwartek jest święto dziękczynienia, bo
czwartek
nie ma meczu.
Czwartek
nie ma meczu w tym tygodniu. No dobrze, mój drogi, to słyszymy się jutro zakończymy drugoroczniaków, czy może wyjdziemy do trzecioroczniaków, żeby było ciekawe.
Świetnie.
Dobra. Miłego dnia, mój drogi. Cześć.